To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Dwugłowy smok. Rozmowa o reportażu na temat pracy reżysera Krystiana Lupy i jego wieloletniego partnera, aktora Piotra Skiby.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście 8.10. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a ze mną dziś jest Sandra Zakrzewska, dziennikarka Gazety Wyborczej i autorka reportażu o Krystianie Lupie i Piotrze Skibie. I ten reportaż publikujemy w Wysokich Obcasach.
Dzień dobry.
Jak długo pracowałaś nad tym materiałem?
Pracę nad tym tekstem zaczęłam w zasadzie w czerwcu w zeszłym roku, wtedy, kiedy wybuchła ta cała afera genewska. Tylko to też nie można powiedzieć, że pisałam ten tekst przez 9 miesięcy, bo robiłam cały czas taką swoją codzienną pracę. Ale ten czas wydaje mi się, że był mi potrzebny nie tyle, żeby zebrać tylko ten materiał, ale też dobrze ułożyć sobie to wszystko w głowie, bo każda jedna rozmowa była szalenie nieoczywista i tak jak nieoczywisty jest ten tekst.
Mhm. Afera genewska, przypomnijmy, to jest bunt techników, którzy odmówili dalszej pracy z Krystianem Lupą przy spektaklu, który już był prawie gotowy i miał mieć premierę.
Tak, w zasadzie kilka dni przed premierą zespół techniczny się zbuntował i wielka produkcja warta ponad 4 miliony złotych została odwołana, przez co Krystian Lupa nie pojechał też z tym spektaklem do Awinionu. Mhm. Co on to w rozmowie ze mną nazywa katastrofą genewską, więc było to dla niego bardzo trudne. I ja wtedy postanowiłam, że w odpowiedzi w zasadzie na te wychodzące po kolei teksty o pracy Krystiana Lupy, gdzie on w zasadzie został wrzucony do tego wora przemocowych reżyserów, twórców teatralnych, chciałam sprawdzić, jak w zasadzie wygląda ten proces powstawania spektakli w jego wykonaniu i ten jego tak opresyjny model pracy, o którym się pisało.
No, opresyjny model, który przecież w Polsce przez lata był akceptowany i nie słychać było takiego buntu jak w Genewie.
Nie słychać było, mówiło się o tym gdzieś tak po cichu, ale nigdy w kuluarach, ale nigdy nie głośno. Ja na początku, szczerze mówiąc, też myślałam, że ten tekst pewnie wyjdzie po 2 miesiącach. Ja zbiorę wspomnienia osób, ułożę z tego jakąś historię, ale każda kolejna rozmowa była właśnie trudna pod tym kątem, że była bardzo nieoczywista, bo aktorzy, generalnie twórcy teatralni, którzy gdzieś tam współpracowali z Krystianem Lupą, mają wobec niego taki stosunek właśnie dwojaki, bo bardzo doceniają ten jego kunszt. Tego mu nie można odebrać, że jest mistrzem w swoim fachu. Ale też mają jakieś takie trudne wspomnienia za sobą. I o których często nie chcą mówić, bo one nie do końca dotyczą samego Krystiana Lupy, ale dotyczą jego partnera w pracy i też w życiu, Piotra Skiby.
No właśnie, widać, jak się czyta twój reportaż, że rozwój tego tematu cię zaskoczył. Że idziesz z takim nastawieniem, zresztą w reportażu pada taki fragment twojego dialogu, w którym mówisz, chcę jak najszerzej opowiedzieć o sposobie pracy Krystiana Lupy. A potem ten temat się rozwija w zaskakującym kierunku. Opowiedz o tym.
Tak, ja umawiając się z aktorkami, z aktorami, pytałam ich szeroko. Za każdym razem od nich padało pytanie, jaka jest teza i jaka będzie narracja w tym reportażu. Ja mówiłam, że...
Tak się nie pisze reportaży.
Tak, tak się nie pisze reportaży, że tam nie ma tezy. Teza jakby powstanie, kiedy ja zbiorę te wszystkie wspomnienia. A teraz chcę po prostu usłyszeć, jak się państwu z Krystianem Lupą pracowało. I właśnie zaczynało się od tego, że to jest niesamowita intelektualna podróż. Ja też zresztą, zanim zaczęłam pracę nad tym reportażem, to 2 razy się spotkałam w pracy z Krystianem Lupą. Robiliśmy wywiad w Bydgoszczy przy okazji festiwalu premier, kiedy grali tam Capri, i w Łodzi przy premierze Imagine podczas festiwalu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych. I ja trochę rozumiem ten stosunek twórców, bo to jest naprawdę taka intelektualna wycieczka, której nie zapewnia tak na co dzień
każdy reżyser.
I to jest bardzo czarujące. I w tym się można trochę zatracić, ale też nie każdy to robi, bo nie każdy oczekuje tego od pracy. Niektórzy aktorzy na przykład chcieliby po prostu iść do pracy, wykonać swoją robotę i z niej wyjść. A Krystian Lupa, tak jak ja piszę w tym tekście, traktuje pracę w teatrze trochę jak takie swoje marzenie. I on bardzo często to mówi, że zapraszam was do naszego wspólnego marzenia. I tu się zaczynają schody, bo na przykład nie każdy technik chce podążać za marzeniem. Na przykład niektórzy chcieliby dostać listę z zadaniami do wykonania, w którym momencie mają który przycisk nacisnąć i skończyć tę pracę. A u Krystiana Lupy niekoniecznie tak to działa. On by chciał, żeby wszyscy tak wsiąknęli razem z nim w ten jego świat.
No i też chyba, żeby akceptowali zachowania, które może są dopuszczalne w realizacji marzeń, a niekoniecznie są dopuszczalne w miejscu pracy.
Tak. Ja też pytałam Krystiana Lupę na przykład, czy on nie obawia się tego, że kiedy traktuje to wszystko jako jakieś marzenie, to nakłada na aktorów dodatkową presję w postaci tego, że jeśli nam to marzenie nie wychodzi, jeśli go nie spełniamy, to on się trochę zamyka jak takie dziecko na nich i jak takie obrażone dziecko, które jest po prostu tak rozgoryczone, że coś się nie udało, że coś nie wyszło. I mówiłam mu, że w wielu opowieściach, w wielu wspomnieniach padało właśnie takie zdanie, że czuliśmy się winni, że coś mu zabraliśmy, że on nie spełnił tego marzenia przez nas. A Krystian Lupa twierdził, że to chyba dobrze, że jakby mamy taką emocjonalną, silną więź, że chcemy, jakby, że oni się czują winni. Więc.
A z czego to się wzięło, że w reportażu o Krystianie Lupie tak wielką część poświęcasz jego partnerowi?
Piotr Skiba pojawia się już w trakcie tej afery genewskiej. On w całym tym oświadczeniu techników był w zasadzie główną gwiazdą, która była tam oskarżana właśnie o alkoholowe awantury, więc no, ja siłą rzeczy, rozmawiając z aktorami, też starałam się od razu próbować gdzieś ten temat poruszać. I tu się zaczynały właśnie za każdym razem schody, bo nawet jeśli aktor był oczarowany, powiedzmy, Krystianem Lupą i tym sposobem pracy, no to na niektóre rzeczy, które robił Piotr Skiba, nie dało się patrzeć tak obiektywnie i dobrze.
Duże wrażenie podczas czytania reportażu robią fragmenty, gdy cytujesz swoje rozmowy ze Skibą, podczas których no, on jest bardzo obcesowy, arogancki, moim zdaniem próbuje cię obrazić. Powiedz, jaki był kontekst tych rozmów? Z czego się brało takie gigantyczne napięcie u niego?
Generalnie ja umówiłam się na rozmowę z Krystianem Lupą, z samym Krystianem Lupą, mimo że gdzieś tam w mailach pytałam, czy moglibyśmy się spotkać we trójkę. I pan Krystian, już byłam na miejscu, powiedział mi, że Piotr nie chce rozmawiać. I to była bardzo dobra rozmowa i naprawdę on był bardzo otwarty na to, żeby odpowiadać na wiele też trudnych pytań. One później zostały niestety wykreślone w autoryzacji, ale on nie uciekał przed w zasadzie żadnym pytaniem. I po 5 godzinach rozmowy do pokoju wszedł Piotr Skiba i ja fragmenty tego spotkania właśnie cytuję w tym tekście. I jest to dosyć dla mnie trudne, bo troszeczkę tak się odsłaniam tam, ale wydawało mi się, że jest to ważne w kontekście tego wszystkiego, co przytaczają moi bohaterowie, bo to jest dokładnie w zasadzie cały ten mechanizm przedstawiony na kilku fragmentach. To w jaki on sposób mówi, jakie on dobiera słowa. Tam jest takie porównanie, że ja próbuję mu powiedzieć, że wielu aktorów mówiło mi o czymś, a on od razu kontruje, że wielu to może być idiotów. Jakby sposób w ogóle jego dobierania słów. No takiego też obrażania, bo tam usłyszałam, że jestem dziwnym człowiekiem, że mam złe intencje, że po co ja tu jestem, że powstało już wiele tekstów o Krystianie Lupie, które są lepsze niż to, co ja zrobię.
Czy myślisz, że przesadą byłoby takie stwierdzenie, że gdyby nie Piotr Skiba, to Krystian Lupa nie byłby oskarżany o przemoc?
Wydaje mi się, że nie da się odpowiedzieć wprost na to pytanie, bo też w wielu rozmowach z moimi bohaterami padało takie zdanie, że tak samo jak destrukcyjny jest dla Krystiana Lupy Piotr Skiba, tak samo artystycznie go napędza. I że to jest troszeczkę takie koło, z którego nie da się wyjść, którego nie da się zatrzymać. I wydaje mi się, że Krystian Lupa nie chciałby pracować bez Piotra Skiby, że on Oni poznali się w latach 70. i od tego czasu pracują razem. Piotr Skiba dźwigał na swoich barkach w zasadzie najważniejsze role w najważniejszych spektaklach Krystiana Lupy, więc ciężko powiedzieć, jak w ogóle potoczyłaby się kariera Krystiana Lupy bez Piotra Skiby, ale co też jest podnoszone w tym reportażu, wiele osób zarzuca Krystianowi, że on nie reaguje, że właśnie, może byłyby momenty, kiedy można by było powiedzieć stop i to jakoś uchronić tych ludzi, którzy naprawdę, no, wyszli czasem z tych prac poranieni.
Postawić granice albo chociażby nazwać sytuację, że te zachowania, które Piotr Skiba często chyba po alkoholu prezentuje wobec ludzi. No po prostu trzeba to nazwać po imieniu. A z wypowiedzi, które przytaczasz, wypowiedzi Krystiana Lupy, wynika, że ja mam takie wrażenie, że on nie do końca rozumie, gdzie się zaczyna przemoc. A może też jest tak, że bardzo trudno w tej metodzie, którą stosuje, ten moment wyznaczyć. Co ty o tym sądzisz?
Przede wszystkim sposób pojmowania sztuki Krystiana Lupy jest trudny do stawiania jakichkolwiek granic, bo on uważa, że sztuka rodzi się w cierpieniu i że za sztukę trzeba zapłacić jakąś cenę i że o to w zasadzie chodzi. I jeśli dobiera sobie takich twórców, którzy uważają tak samo, takich aktorów, bo ja z takimi też rozmawiałam, którzy też uważają, że ich zawód nie jest higieniczny i że oni po to zostali aktorami, aktorkami, żeby właśnie trochę pocierpieć na tej scenie, no to wtedy jest wszystko w porządku. No ale problem zaczyna się wtedy, kiedy to się jednak wszystko dzieje w teatrach instytucjonalnych, czyli to nie jest tak, że Krystian Lupa sobie wskazuje palcem, kto teraz będzie ze mną pracował, tylko czasem trafiają, no tak jak mam jedną anonimową historię w tym reportażu dziewczyny, która w zasadzie po szkole trafiła do pracy z Krystianem Lupą i ona nie rozumiała, o co chodzi, dlaczego ona ma tak długo chodzić z tą postacią i dlaczego te improwizacje, dlaczego ta nagość, i to było na przykład dla niej bardzo trudne.
W twoim reportażu wypowiedzi bohaterów są bardzo różne. Te oceny pracy Krystiana Lupy bywają i pozytywne, i bardzo krytyczne. Czy widzisz jakąś taką linię podziału? Czy to może jest wiek?
Z pewnością tak, też. Ale też to, o czym mówiłam wcześniej, czyli to podejście do pracy. I to sam ten powód, dlaczego te dane osoby zostały na przykład aktorami, aktorkami, to na co są tak psychicznie też gotowe.
Ale czy ta teoria, według której pracuje Krystian Lupa, ale też wcześniejsi twórcy, zakłada, że każdy aktor ma być gotów do znoszenia upokorzeń w swojej pracy? To o to chodzi?
Nie wiem, czy upokorzeń, bo to, na co też chciałam zwrócić uwagę przy okazji tych krótkich fragmentów mojej rozmowy z Piotrem Skibą i tego, czy Krystian Lupa reaguje, czy nie reaguje, on próbował reagować podczas tej rozmowy i próbował zatrzymać. Tak by on doprowadził do tego, że ja w końcu z tego mieszkania wyszłam i...
Podczas twojej rozmowy z Piotrem Skibą, on próbował Piotra Skibę jakoś pacyfikować.
Tak, w pewnym momencie, bo na moment wyszedł, potem wrócił i wtedy próbował go jakoś doprowadzić do porządku, ale absolutnie nie miał na niego wpływu. Więc wydaje mi się, że on widzi te granice właśnie tego upokorzenia, że to nie jest tak, że on uważa, że aktorzy muszą znosić akurat upokorzenie, ale cierpienie już jest czymś innym.
W twoim reportażu bardzo często przewija się temat alkoholu. No i to jest coś, co w większości miejsc pracy jednak jest zabronione. Jak to się dzieje, że akurat w teatrze u Krystiana Lupy ten alkohol jest obecny?
To też nie jest tak, że on jest obecny tylko i wyłącznie u Krystiana Lupy. On przez lata był obecny w zasadzie, może nie chcę generalizować, że wszędzie, ale jestem chyba w stanie powiedzieć, że u większości reżyserów był obecny. Z tym, że u Krystiana Lupy został, no bo jesteśmy w momencie, kiedy myślenie o powstawaniu sztuk się trochę zmienia i zwraca się teraz dość dużą uwagę na to, żeby jakoś tę taką hierarchiczność w tym teatrze rozbijać i wprowadzać jakąś taką higienę pracy. I to się też tyczy alkoholu. I tego alkoholu już jest coraz mniej w teatrach. U Krystiana Lupy został, bo został Piotr Skiba. Więc no niestety Piotr Skiba uważa, że nie. W moim tekście też przyznaję, że nigdy nie był pijany podczas prób.
No ale to się całkowicie kłóci z tym, co mówią wszyscy bohaterowie właściwie.
Tak, ja w zasadzie nie byłam na tym wywiadzie, żeby go pytać, czy on pije, tylko w zasadzie miałam potrzebę zapytania go o inne rzeczy, bo to jest jasne. Jakby on nie jest w stanie od tego uciec, bo o tym mówi każda osoba. Nawet taka, która dobrze wspomina tę współpracę, która mówi, że Piotrek napędza Krystiana, że jest wspaniałym aktorem, no to nikt nie negował tego, że ten alkohol jest i że ten problem jest obecny.
A z iloma osobami rozmawiałaś, pisząc ten reportaż, i czemu duża część tych osób wypowiada się anonimowo?
Podczas pracy nad tym tekstem skontaktowałam się z, teraz już nie pamiętam dokładnie ile to było, ale ponad 40 osób. Ostatecznie rozmów było takich nagrywanych kilkanaście, chyba 16, jeśli dobrze pamiętam. No i część z nich niestety nie przeszła etapu autoryzacji, bo niektóre osoby się po prostu wycofały, mówiąc, że na przykład jednak chciałyby zagrać u Krystiana Lupy. Albo, że nie chcą po prostu... Problem z tym tekstem jest taki, że występowanie przeciwko Piotrowi Skibie jest automatycznie występowaniem przeciwko Krystianowi Lupie. A część osób ma stosunek do nich taki rozłączny, a jednocześnie nie chce atakować jednego, by drugi nie dostał rykoszetem.
Ale to powinno być naturalne, normalne, że można mieć stosunek rozłączny, można akceptować pracę Krystiana Lupy, a mieć problem z agresywnymi zachowaniami Piotra Skiby.
Ja na to też liczyłam, rozmawiając z tymi osobami, no ale niestety przy autoryzacji wyszło jak wyszło.
A co cię zaskoczyło w pracy nad tekstem?
W pracy nad tekstem zaskoczyło mnie to, dokąd ostatecznie dobrnęliśmy, czyli nie do reportażu o pracy w teatrze, nie o opisach prób, tylko do historii o jakiejś piekielnie trudnej miłości i jakiejś takiej sytuacji, z której nie ma wyjścia i nie ma tu wygranych, wszyscy są przegrani i było mi bardzo przykro, jak to pisałam, było mi bardzo przykro, jak wychodziłam z mieszkania Krystiana Lupy i uważam, że ten tekst jest po prostu szalenie smutny i przykry ostatecznie.
Tak, tak się go czyta. O miłości, która blokuje możliwość naprawy, o miłości, która blokuje możliwość takiej autorefleksji.
Tak, ja też pisząc ten tekst myślałam sobie, że może kiedy Krystian Lupa został już tak wrzucony do tego worka przemocowych reżyserów, warto byłoby napisać o Piotrze Skibie, żeby troszeczkę ściągnąć z niego to brzemię. Ale on się nie chce rozłączyć. Jakby oni są tandemem, który jest po prostu nie do rozerwania.
Nie chce albo nie może. No,
nie chce albo nie może.
Panowie są już dojrzali bardzo, są ze sobą całe życie i to pewnie no, dla nikogo nie byłaby łatwa sytuacja.
Tak, ale trudno się na przykład czyta recenzje najnowsze spektaklu Krystiana Lupy, kiedy w Lidzie jest napisane, że reżyser jest już na ofie, że w zasadzie to nikt na to już nie czeka. No wydaje mi się, że też nie o to chodzi.
No nie o to chodzi, ale to są takie łatwe oceny, które teraz są chyba bardzo charakterystyczne też w dyskusjach przez media społecznościowe. Wszystko dąży do takiej zero-jedynkowości, a twój reportaż pokazuje, że no, prawdziwe życie jest dużo bardziej skomplikowane i nie ma prostych rozwiązań na trudne problemy.
Tak, ja bym chciała, żeby każdy, kto go przeczyta, wyciągnął sobie sam z tego wniosek i sam miał jakąś taką opinię na ten temat.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem była Sandra Zakrzewska, dziennikarka, reporterka Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów. Ja zapraszam do przeczytania reportażu, który publikujemy na wysokieobcasy.pl oraz w najbliższym papierowym wydaniu Wysokich Obcasów. Nasz podcast wydawała Martyna Turska. Do usłyszenia. Aleksandra Sobczak.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.